Boimy się, co się dzieje z nami, młodymi ludźmi. Latamy, biegamy, gonimy jakby za wiatrem. Nie, brak czasu, nie ma na nic czasu. Jeden z przekładów biblijnych mówi tak, cytując Księgę Daniela. Będą latać tu i tam. Latać tu i tam, jeden z przekładów mówi. Gonić tu i tam. No to jest ciekawa myśl, to jest chociaż inna myśl, ale warta oczywiście rozwagi. A więc w konsekwencji wracasz do domu jak wyciśnięta pomarańcza. Cała twoja energia, cały twój entuzjazm, radość, ten orzeźwiający i smaczny sok został w pracy. Tam, w tamtym miejscu. Kochani, muszę powiedzieć całkowicie szczerze, że mówię o czymś, czego doświadczałem wielokrotnie ja. Pracując bardzo intensywnie, wracałem niejednokrotnie do domu i zdarzało mi się zamykać w pokoju gdzieś za drzwiami, mając świadomość jeszcze przygotowania do usługi, do kazań, stawałem przed Bogiem i mówię, Boże, ja nic nie mam. Wszystko to, co najlepsze, zostało tam, w pracy. Nic nie mam. Jestem słaby, a ja mam wszystko to, co najlepsze przynieść i dać zborownikom, dać ludowi Twemu. Wtedy uczyłem się z fragmentu, który mówi, w słabości Twojej objawia się moc. Chociaż to jest oczywiście moje zmaganie i to, z czym ja walczyłem i walczę, to chciałbym na to zwrócić również uwagę. Druga rzecz, o której widzę, albo którą widzę w tym tekście i którą chcę dzisiaj podać wam, abyśmy mieli taką chwilę na rozważanie tej intrygi diabelskiej, jest to oto zdanie. Diabeł chce zająć każdą twoją chwilę, abyś nie miał czasu na nic. Abyś nie miał czasu na nic. Faraon mówi tak, jesteście leniwi. Innymi słowy, macie za dużo czasu. Możecie poleniuchować, macie za dużo czasu. Powiedziałem już wcześniej, iż faraon jest tu typem diabła, więc diabeł tak jakby mówił, macie za dużo czasu, więc się modlicie, spędzacie czas z Bogiem, uczestniczycie na nabożeństwach, w nabożeństwach, modlitwach, więc co trzeba zrobić? Trzeba wam to ukraść. Ukraść. Wiemy, że diabeł jest tym, który kradnie, zażyna i wytraca. Drogi bracie, droga siostro, on jest zainteresowany twoim czasem, aby ci go wykraść. Wiedzmy, że intrygi diabelskie są nam znane i dlatego rzucam je dzisiaj na światło. Dzisiaj w wielu, wielu domach ten czas, który powinien być spożytkowany na modlitwę, na społeczność z Bogiem, na czytanie słowa, spożytkowany jest na to, co diabłu udało się wprowadzić do tego domu, aby wykraść twój czas. Telewizja, sport, Facebook, internet, inne rzeczy, które sukcesywnie pożerają i pożerają czas i energię, życie, duchowość młodych, nie tylko młodych ludzi. Bracia i siostry, mam pewien eksperyment. Kiedyś, chyba na zimowisku, usługiwałem na ten temat, szczególnie naciskając na psalm 115. Bo zastanawiam się, co się dzieje. Obserwując niejednokrotnie, rzadko kiedy zaglądam do tyłu, zwykle siedzę gdzieś z przodu, ale czasem zdarzy mi się coś zobaczyć. Zdarzy mi się zobaczyć wielu ludzi, którzy stoją jak słup soli. Kiedy trzeba wielbić Boga, mieć entuzjazm, radość i żarliwość dla Boga, bo przecież mamy powód, aby Go wielbić. Niektórzy potrafią stać tak, jakby ich postawiono w tym miejscu. Nie ruszaj się, człowieku, i nawet nie kiwnij palcem. Dlaczego tak się dzieje? Kiedyś zwróciłem na to uwagę, na psalm 115. I muszę wam coś pokazać. Gdybym tak położył dzisiaj smartfon tutaj w tym miejscu i postanowił, że zrobimy sobie czas uwielbiania i patrzylibyście na ten smartfon, i zastanowilibyście się, albo spróbowalibyście odpowiedzieć na moje pytanie. Jak wygląda ten smartfon? Czy ma jakąś energię? Czy ma jakiś entuzjazm? Czy chwali Pana? No, bylibyście pewnie w stanie odpowiedzieć, że stoi jak kamień, albo leży jak kamień w jednym miejscu. Psalm 115 mówi tak. Niech będą podobni do nich, do bożków, uczynionych ręką ci, którzy im zaufali. Chcę wam powiedzieć, że rzesza ludzi dzisiaj, dla rzeszy ludzi to jest Bożek. To jest Bożek, który nie pozwala im stanąć na nogi i zwrócić swoje oczy na Jezusa Chrystusa. Dlatego, że wyssał z nich duchowość. To jest jak kopanie sobie cysterny, która nie jest w stanie wstrzymać wody. I z przykrością dzisiaj o tym mówię. Ja kiedy zaczynałem służbę z młodzieżą, nie było jeszcze takiej techniki, takiej technologii. Były telefony, ale internetu w nich nie było. Więc telefony leżały gdzieś tam w kącie, dopóki ktoś nie zadzwonił. Ale dzisiaj jest o wiele trudniej. Bardzo trudno jest służyć dzisiaj i mówić o tych rzeczach. Ponieważ wielu ludzi jest po prostu tymi sprawami związanymi. I o tym trzeba dzisiaj mówić. Ja przygotowuję się, ponieważ w jednym miejscu będę usługiwał na temat nowoczesnego okultyzmu. I wiecie co? Mam wiele do powiedzenia na ten temat. Uważam, że jest to związanie. W wielu przypadkach jest to związanie, które wysysa duchowość szczególnie z młodych ludzi. Dzisiaj jest tyle rozrywek na świecie, które diabeł z sukcesem wprowadził nie tylko w świat, ale także i w życie wielu wierzących ludzi, iż odnoszę wrażenie, że my, szczególnie młodzi ludzie, czekamy, aż w jakiś nadprzyrodzony sposób chrześcijaństwo stanie się fajniejsze niż cała reszta. Chrześcijaństwo nigdy nie będzie fajne. Albo nigdy nie będzie fajniejsze, bo to nie jest podstawą chrześcijaństwa. Podstawą jest branie krzyża swojego i naśladowanie Chrystusa. A to nie jest fajne. To jest cierpienie, to jest zmaganie, to jest jarzmo, o którym Pan Jezus mówił, jednakże jest miłe i przyjemne. Jeśli szukasz więc jakiejś rozrywki na dopołudniowy czas w niedzielę, albo na popołudniowy czas w czwartek, to zbór nie jest odpowiednim miejscem. Tutaj stajemy, aby chwalić Pana, aby oddzielić swoje myśli, aby po prostu oddzielić się dla Boga. Kościół z greki to zgromadzenie ludzi zebranych, wyciągniętych jakby z wody, z innej masy. Przychodzisz na to miejsce, i tak jakby zostawiasz to, co zastałeś tam, bo z tym, z czym obcowałeś do tej pory, przychodzisz, aby skupić swoją uwagę na Panu. Więc dziwię się, naprawdę dziwię się, bo dla mnie uwielbienie to nigdy nie będzie petarda i inne tego typu określenia dzisiaj nowoczesne. To będzie czas z Bogiem, wielbienie Chrystusa, korzenie się przed Nim, uginanie swoich kolan, chwalenie mojego Pana, przed którym zegnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna, że jest Panem. Wielu ludzi mówi tak, nie mam czasu. Pamiętam kiedyś pewien człowiek wyszedł do przodu, wierzący człowiek i powiedział coś na ten temat, chcąc uargumentować, że wierzący nigdy nie może powiedzieć, nie mam czasu. Ja wtedy sobie myślałem coś na ten temat, zastanawiałem się nad jego wypowiedzią i pomyślałem sobie tak, no to ja chyba nie jestem wierzący, bo często mi to doskwiera. Pomyślałem sobie z drugiej strony tak, jeśli postawiłbym tak niewierzącego, który przychodzi po szychcie, jak to się mówi na Śląsku, otwiera zimne piwo, włącza kanał jakiś telewizyjny i tak spędza sobie całe popołudnie, a ja jako wierzący przychodzę do domu i często być może muszę przygotować się na szkółkę, na uwielbienie, jakieś próby, jakieś obozy, jakieś wykłady, jakieś kazania, społeczność z Bogiem, kto tu może nie mieć czasu właśnie? To nam doskwiera niejednokrotnie to, że ten czas musimy tak selektywnie wybierać i mądrze żyć na ziemi. Zresztą apostoł Paweł o tym powiedział, wykorzystujcie czas. Wykorzystujcie czas jako mądrzy. A więc musimy z tym walczyć, ponieważ czas jakby jest przeciwko nam. Kochani, ale uważam, idąc dalej w rozważaniu tego słowa, że chyba problem nie tkwi w tym, że nie mamy czasu, ale problem być może tkwi w tym, że mamy bałagan w życiu. I być może to się jakby przekłada na to, że nie mamy czasu. Kiedyś, jakiś czas temu, już dobrych parę lat, byłem na północy Polski w ramach służby. Tam się pojawiłem i zabrano mnie do pewnej atrakcji tam na północy kraju. Stoi tam tak dom odwrócony na opak, na dachu jest zbudowany. To są Kaszuby. Tam jest ten dom taki jako atrakcja parku jakiegoś, już nie pamiętam nawet co to za park. W każdym razie wyobraźcie sobie ten dom. Fundament jest u góry, a dach jest na dole. Wchodzi się do tego domu przez okno w szczycie. Więc oczywiście chciałem jak najbardziej skorzystać z tej atrakcji, bo pierwszy raz widziałem takie widowisko, u nas na Śląsku się takich domów nie buduje. Więc postanowiłem skorzystać z tej atrakcji. Wchodzę do tego domu i wystarczyło 30 sekund, nie więcej. A moja głowa zaczęła boleć, błędnik szalał. Wyobraźcie to sobie, lampa z podłogi wystaje, sofa na suficie. Naprawdę ciężko było tam złapać jakiś punkt odniesienia. Chodziło się po takiej kładce, po suficie z pomieszczenia do pomieszczenia. Kilka minut. Człowiek nie potrafił wytrzymać. Trzeba było wyjść. Ból głowy, jakieś rozbicie, poczucie takiego dziwacznego uczucia. Problem w tym, że tak wygląda życie wielu wierzących ludzi. Do góry nogami. Poprzestawiane priorytety. To, co powinno stać jako fundament, wisi gdzieś w powietrzu, a to, co powinno wisieć gdzieś w powietrzu, wystaje z podłogi. Być może w tym jest problem, iż właśnie priorytety zostały poprzestawiane. Być może trzeba na nowo odkopać priorytety, poustawiać wszystko w odpowiednim porządku, a być może w ogóle trzeba Pana Boga zaprosić na pierwsze miejsce. I wtedy być może wszystko się poukłada. Kochani, idąc dalej, kolejną intrygą diabelską, która wynika z tego tekstu, jest to, iż diabeł chce zabrać odpoczynek z twojego życia. Odpoczynek jest bardzo istotny, chociażby z tego względu, iż jest to jedno z przykazań Bożych. Nauczyliśmy się, nie wiem, czy wam to dolega, ale ogólnie nauczyliśmy się kategoryzować nieco Boże prawa. Nie zabijaj, to takie ważne, a odpoczywaj, to już mniej ważne. I niejednokrotnie wielu ludzi 7 razy w tygodniu pracuje, nie zważając w ogóle na to przykazanie. Pan Bóg powiedział, jednego dnia odpoczniesz. Nabierzesz oddechu, uspokoisz swoje emocje, znajdziesz sobie kąt, zanurzysz się w słowie, zwrócisz uwagę na mnie i tak spędzisz cały dzień, odpoczywając po całym tygodniu i nabierając sił na cały tydzień. Co jest skutkiem tego, iż nie odpoczywamy? Rozbite życie duchowe. Nie tylko duchowe, fizyczne, ale także i duchowe. W czasie odpoczynku człowiek rozmyśla, przeżywa, ma refleksję, modli się, spaceruje, obcuje z naturą, jest częścią stworzenia. Więc trzeba ci to wziąć, abyś nie myślał o bzdurach. Kolejną intrygą jest w konsekwencji przedstawić ci służbę dla Boga, bo to wynika z tego tekstu. Lud chciał pójść na pustynię, odprawić służbę, złożyć ofiary, świętować. A więc diabeł chce przedstawić ci służbę dla Boga, modlitwę lub czytanie Słowa Bożego jako coś małej wagi, nieskuteczne, mniej ważne niż inne sprawy, niegodne poświęcenia. Ale prawdziwa modlitwa i prawdziwa duchowość zaczyna się wtedy, kiedy ten, który modli się, pozna, jak wielką wartość ma to, co on robi. Kiedy pozna wartość tego, że oto kiedy skłania swoje kolano, sam Bóg przychodzi na to spotkanie i czeka w komorze, aby odpłacić temu, który go szuka. To jedno wiem, choć tak ciężko czasem jest, tak jak powiedział Charles Spurgeon, że czasem to wygląda tak, że ten, który się modli, wstaje z kolan, tak samo jak ten, który próbował spać całą noc i nie przespał ani minuty. Czasem tak jest, że ta modlitwa jest trudna, ciężka, zmaganie. Ale prawdziwa modlitwa, która porusza niebo, zaczyna się wtedy, kiedy człowiek, który się modli, wie, co robi w tym momencie i wie, do kogo się modli. Tam w komorze czeka na ciebie Pan Bóg. To jedno wiem, że kiedy zamykają się drzwi, Pan Jezus mi obiecał, że będzie tam Ojciec, który patrzy z ukrycia i który widzi i który odpłaci. Drodzy bracia, drogie siostry, podam pewien przykład. Wyobraźcie sobie taki przykład. Oto pewnego dnia gdzieś tam na strychu znajdujecie taką starą skrzynię, kufer, rozbijacie zamek i oto ukazuje się jakiś testament po jakimś pradziadku. Otwieracie, a tam zapisane kilka zdań. W tym ogrodzie, na tej parceli zakopałem gdzieś w którymś miejscu skrzynię z jakimś starym, starodawnym złotem wartym kilkanaście milionów złotych. Wyobraźcie sobie przez chwilkę, zadumajcie się przez chwilkę nad tym przykładem. Co by się działo z człowiekiem, który by coś takiego odkrył? Pomyślałby sobie, taka wartość, takie bogactwo w moim ogrodzie, a ja tego nie widzę, a ja tego nie mam, muszę coś zrobić. Założyłby po naszemu tam z naszych terenów filcoki, a więc jakieś gumioki, wziął łopatę i każdego dnia kopał, kopał i kopał. Szedłby do pracy niezadowolony, bo zostawia ogród. W pracy myślałby tylko o ogrodzie. Kopałby po pracy, kopałby w nocy, kopałby za dnia. Aż w końcu ten rozkopany ogród, jak po wojnie, odkryłby skarb. Drodzy bracia, drogie siostry, tam w komorze są niezniszczalne skarby. Tam jest złoto, które nie niszczeje. Skarby niebiańskie, które na ciebie czekają. Cząstka, którą Pan Jezus obiecał, której ci nie zabiorą. Cząstka u stóp Chrystusa, do którego podejdziesz i u stóp którego usiądziesz. Dodatkowo, co chce zrobić diabeł? To już dodaję od siebie, chociaż z tekstu to nie wynika, ale to widzę także z innego tekstu Bożego Słowa. Jakby na przekór, jakby kontrastowo do tego słowa. Diabeł chce ci dać tyle czasu, abyś doświadczał bezczynności. Szczególnie pokolenie gimnazjalne już jest, może już jest przeżytkiem, ale ten wiek, bezczynność. Dlaczego tyle grasz na komputerze? A co mam robić? Tyle czasu, że człowiek nie wie, co robić i często młodzi ludzie sięgają do komputera. Siedzą na telefonach, na smartfonach, grają, oczy czerwone. I tak wygląda ich młodzieńczość. Miną lata. Przyjdzie wiek 20, 30 i nagle się obudzą. Zmarnowałem swoją młodość. Był pewien człowiek, który gdy nastał czas, w którym królowie szli na wojnę, ten postanowił się rozerwać i doświadczyć bezczynności, pochodzić po tarasie. Był to Dawid. A ciekawe jest to, co stało się z Dawidem właśnie w czasie bezczynności. Pożądliwość się wzmogła. Dzisiaj moglibyśmy mówić tu o pornografii, o nieczystych zdjęciach, filmikach i tak dalej. Kiedy rodzi się bezczynność albo kiedy człowiek doświadcza bezczynności, zaczyna się pijaństwo, plotki, pożądliwości. Ale gdy tylko twoje życie zechce w końcu zmiany, odbić się od tych intryg, o których tutaj mówiliśmy, odbić się w końcu od dna, pójść za Bogiem, zostawić to wszystko, o czym przed chwilką mówiliśmy, gdy nagle zechcesz w końcu wyjść z tego Egiptu i pójść za Bogiem, diabeł dokręci śrubę. Nagle postanowi zabrać ci słomę. To dlatego tak wiele dobrych rzeczy bardzo szybko się kończy. Gdyż z ręki dzisiaj wielu chrześcijan wyrzucona została wyrzucona została moc, narzędzie, które przez wieki podtrzymywało Boże działanie. Co to było? Wytrwałość, wierność i cierpienie. Skutki braku modlitwy. Chciałbym przez chwilkę na ten temat powiedzieć. List do Kolosan mówi tak, 4:2. Bądźcie wytrwali w modlitwie. Inny przykład mówi, poświęćcie się modlitwie. Poświęćcie się modlitwie. To jest słowo, które powinno nas skonfrontować. Bo apostoł Paweł nie mówi w sposób zachęcający tego wersetu, ale stara się skonfrontować tą myślą tych, którzy mieli go usłyszeć, przeczytać ten list. Zadać sobie pytanie, czy ja jestem tym, który poświęca swoje życie modlitwie? Czy jestem tym, który poświęca się modlitwie? Bo bez modlitwy albo brak modlitwy jest przyczyną wzmagania się wielu słabości, skłonności i ulegania pokusom. Brak modlitwy sprawia jakby wyjście spod Bożego parasolu błogosławieństwa i ochrony. Człowiek brakiem modlitwy udowadnia, że sam sobie poradzi w życiu, że nie potrzebuje się wzmacniać, nie potrzebuje mocy Ducha Świętego, nie potrzebuje pomocy Boga w swoim życiu, poradzę sobie sam. I wtedy dzieją się, albo przychodzi czas komplikacji. Przypowieści Salomona, 8:35 mówi, kto mnie pomija, tak mówi Pan Bóg, ten swojej duszy gwałt zadaje. Ten swojej duszy gwałt zadaje. Gdy przestaniesz się modlić, posłuchaj tego uważnie, twoje życie nie rozsypie się nagle, jak domek z kart. Nie. Jakoś będzie. Ale kiedy czytam Ewangelię Jana, 10:10, czytam, że Chrystus przyszedł, aby owce miały życie i aby to życie nie było jako takie, ale żeby to życie było w pełni, obfitowało, żeby było pełne ducha, aby nie było jako takie, jakoś będzie. Nie, aby było w obfitości. Jak dzisiaj spotkać się więc z Bogiem? Jak pełnić duchową służbę? Jak spotykać się z Nim na co dzień? Drodzy, istnieje pewna bardzo ważna zasada. Kiedy czytałem Boże Słowo jakiś czas temu, zwróciłem uwagę na wspaniały stary tekst. Kiedy Pan Bóg nakazał zbudować Arkę Przymierza, skrzynię świadectwa, Bóg kazał położyć na niej pewne wieko, które nazwane było, innymi słowy, przebłagalnią, miejscem przebłagania. I dodał tam pewne słowo, posłuchaj mnie uważnie teraz, dodał tam pewną myśl, mówi, z nad tego wieka będę się z tobą spotykał. Z nad wieka. I pomyślałem sobie, zamknąłem Biblię i mówię, Boże, przez lata nic się nie zmieniło. Ty dalej chcesz się spotykać z nami z nadwieka przebłagania. Tam na krzyżu Golgocie, tam na krzyżu Golgoty, tam na tym wieku przebłagania, tam skonał Jezus Chrystus i stał się przebłaganiem za ciebie i za mnie. I tam chce się spotykać Bóg z tobą. Przez Chrystusa Jezusa. Więc jeśli ty nie poznałeś Jezusa, jeśli nie oddałeś Mu swojego życia, nigdy w Niego nie uwierzyłeś, nigdy nie poszedłeś za Nim, twoje życie nie stało się pełne Jego obecności. Nie spotkasz się z Bogiem, bo On zaprasza cię do społeczności tylko i wyłącznie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Więc jak spotkać się z Bogiem dzisiaj? Przyjdź do Jezusa, zaproś Go dzisiaj, pojednaj się z Nim. A może trzeba pójść dzisiaj po prostu w 100% za Jezusem? A może właśnie to, co dzisiaj przedstawiałem, dzisiaj cię wiąże i smaga, może trzeba to odrzucić dzisiaj i przyjść do Chrystusa całym swoim sercem. Kochani, kiedy czytam ten tekst, i w ogóle historię wyjścia z Egiptu, zdumiewa mnie fakt tego, w jakim Mojżesz był stanowczy. Faraon próbował co jak mógł. A może wyjdą sami mężczyźni? A może zostawicie dzieci? a może zostawicie bydło i tak dalej. Wielu ludzi zostawiło w Egipcie wiele rzeczy i poszło na pół gwizdka za Chrystusem. Ale Bóg wzywa cię dzisiaj, abyś nawet kopyta nie zostawił w Egipcie, ale poszedł za Chrystusem całym swoim sercem i całym swoim życiem. A może dzisiaj, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, może dzisiaj jest dzień, w którym Bóg przemawia do twojego serca i woła do ciebie, pójdź za mną. Nie tak jak wielu ludzi, połowicznie, ale pójdź ze mną na całego, pełnym sobą. Nie pozostaw nawet kopyta w Egipcie, ale pójdź za mną. Pewien młody człowiek przyszedł do Chrystusa i powiedział, Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A on wtedy powiedział, idź, sprzedaj co masz, sprzedaj to, co jest cenne, sprzedaj to, co cię tak bardzo nęci, sprzedaj to, bez czego nie potrafisz żyć, sprzedaj to, rozdaj ubogim i chodź za mną. Wtedy czytamy, zasmucił się młody człowiek, bo był bardzo bogaty. Myślał, że da się iść za Jezusem jako dodatek do życia. Myślał, że może tego nowego proroka, Mesjasza, potraktować jako coś dodatkowego do życia. Ale ten, o którym on myślał, że może być dodatkiem, nigdy nie podzieli się sercem człowieka. Nigdy. On chce ciebie całego. Posłuchaj mnie uważnie. Całego. Nawet kopyto nie pozostanie w Egipcie. Oby to była twoja pasja. Oby to było twoje serce dzisiaj na tym miejscu. A więc Pan Jezus wzywa cię dzisiaj do społeczności z Nim. Bo jest tylko jedna droga do Ojca. Przez Jezusa Chrystusa. Może czas najwyższy nawiązać relacje z kimś, kto uczynił dla ciebie więcej niż jakakolwiek istota. Może czas nawiązać relację z tym, który za ciebie złożył życie na krzyżu. Czas, aby przestać szperać i szukać nie wiadomo czego po tym świecie i znaleźć w końcu tą perłę i postawić fundament na niej. Może czas, aby w ten sposób zyskać utraconą relację, być może, którą utraciłeś przez różne okoliczności. Bo ten, kto przychodzi do Chrystusa, tego Pan nie odrzuci precz. I na koniec tej społeczności chciałbym kilka praktycznych wskazówek także poradzić albo podać. Może czas przeprowadzić jakąś poważną rozmowę z przełożonym w pracy, i poustalać pewne zasady, bo czasem jest tak, że my wierzący wszystko milczeniem przyjmujemy, ale niejednokrotnie trzeba zająć stanowisko, o czymś porozmawiać. Nie mówię, aby szukać swego na tym świecie, ale nie dać się okraść, nie dać się zniewolić, porozmawiać, może czas właśnie, w niektórych przypadkach porozmawiać, aby rzeczy się ułożyły. Może czas nie na wszystko się godzić. Może trzeba zacząć poszukiwać czegoś bardziej przyjaznego. Nie mówię, że praca jest zła. Nie, nie, nie. Wolałbym raczej coś poustalać, ale w niektórych przypadkach trzeba coś zmienić w życiu. Może trzeba odrzucić cielesne rozrywki, które diabeł z sukcesem wprowadził. Być może do twojego życia i wykradł ci czas, który niegdyś miałeś z Bogiem. Może trzeba przeorganizować swój wolny czas. Może trzeba poprzestawiać w końcu priorytety i ustawić ten dom tak, jak powinien stać. Abyś nie był taką duchową atrakcją, ale stał jako solidny chrześcijanin z fundamentem prawdziwym. A może, bracia i siostry, czas spracowanym i obciążonym przyjść do Chrystusa, a On da ukojenie. Powstańmy, będziemy chcieli się pomodlić na koniec.